Pomysłowy Włodzimierz.
Dziś o tym, co ma wspólnego mleko z kosmosem, a może mieć, i nie chodzi o drogę mleczną, bo takie może być pierwsze skojarzenie naszych słuchaczy. Dzień dobry, Mateusz Bonecki jest naszym gościem.
Dzień dobry.
Rzeczywiście jedno z drugim idzie w parze?
Można powiedzieć, że tak. W celu optymalizacji transportu mleka sięgamy po technologie kosmiczne. Chodzi tutaj o tak zwane aplikacje downstream, dolnego nurtu, w ramach do których wykorzystujemy system pozycjonowania
satelitarnego. Mateusz, kto z naszych słuchaczy, mieszczuchów jednak, myśli sobie o tym, jak to mleko wędruje współcześnie od krowy na półkę sklepową?
Proces jest zasadniczo prosty. Zaczyna się to od tego, że spółdzielnia mleczarska, Zakład Przetwórstwa Mleka, dysponuje wiedzą, informacją na temat tego, ile surowca jest do odebrania u poszczególnych rolników i musi do tych lokalizacji wysłać ciężarówki w celu odebrania tego surowca. Problem jest o tyle złożony, że gdy weźmiemy pod uwagę, ile dostawców posiada określony zakład mleczarski, ile jest możliwych dróg, którymi można poprowadzić pojazdy do dostawców, do rolników w celu odebrania tego surowca.
Bo są to i duże hodowle, ale też mali, niewielcy rolnicy, którzy mają tam jedną, dwie krowy.
Na tym polega generalnie specyfika polskiego rynku mleczarskiego, że mamy do czynienia jeszcze z dużym rozdrobnieniem bazy surowcowej. To znaczy, że dla porównania, jeśli w Wielkiej Brytanii możemy wysłać do jednego rolnika 5 samochodów, ażeby odebrać całe mleko, jedna autocysterna w Polsce musi pojechać do kilkunastu rolników, aby się zapełnić. To znaczy, że istnieje duże zapotrzebowanie na to, ażeby odpowiednio planować trasy tych pojazdów, tak ażeby zebrać całość dostępnego surowca w danym dniu, a jednocześnie zagwarantować spółdzielni mleczarskiej, zakładowi przetwórczemu to, iż dystans tras, jakie będą pokonywane przez pojazdy, przez ciężarówki, zaopatrzenia był jak najkrótszy. Prowadzi to do optymalizacji kosztów całego transportu, a dodatkowo, na co też warto zwrócić uwagę, powoduje mniejszą emisję dwutlenku węgla.
To jak to się stało, że ty, mieszczuch, zająłeś się problemem mleczarstwa, mleka, rolnictwa?
Wynika to z jednej podstawowej rzeczy. Nasza firma Better Solutions specjalizuje się w systemach transportowych, systemach logistycznych, w systemach zarządzania flotami pojazdów i oprócz kilku typów problemów czy aplikacji, które dostarczamy na rynek. Jednym z nich jest właśnie system wspomagający zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia w branży mleczarskiej.
I co, stworzyliście aplikację dotyczącą dostarczania mleka?
Tak nawet się technicznie nazywa, gdyż jest to system optymalizacji łańcucha zaopatrzenia zakładów mleczarskich.
Trzeba by rozwiązać kilka problemów matematycznych.
Na pewno, jeśli weźmiemy pod uwagę, że zakład mleczarski jest zaopatrywany przez kilka tysięcy dostawców lub grupa zakładów, a do dyspozycji posiadamy 200, 100, kilkadziesiąt ciężarówek, które mogą pojechać do określonego punktu na bardzo wiele różnych sposobów i korzystając z różnych odcinki dróg, problem obliczeniowy, z jakim mamy tutaj do czynienia, jest naprawdę bardzo, bardzo złożony. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że ilość możliwych rozwiązań takiego problemu jest większa niż ilość atomów w całym wszechświecie. Znalezienie trasy optymalnej albo możliwie najlepszej wymaga zaprzęgnięcia do tego celu.
Wybacz laikowi, ale taki laik jak ja to pomyśli, a po co tam za dużo kombinować, 10 ciężarówek pojedzie na wschód, 10 na zachód, 10 na północ, 10 na południe, koniec. Jakoś to wszystko związą.
Na pewno jakoś to związą, natomiast to znaczy, gdy zaprzęgniemy do tego celu komputer i wykorzystamy algorytmy w celu odnalezienia jak najlepszego rozwiązania, czy możliwie rozwiązania możliwie najbliższego doskonałemu, wówczas to będziemy mieli gwarancję tego, że te koszty transportu ulegną znacznemu
ograniczeniu. No bo tam liczą się dwa parametry. Po pierwsze koszty, ale po drugie czas. Chodzi o świeżość tego produktu.
To jest osobne zagadnienie. To jest kwestia zarządzania łańcuchem chłodniczym i oczywiście w przypadku transportu mleka jest to sprawa fundamentalna. Ale powtórę, chodzi nawet o bardzo prozaiczne ograniczenia wynikające z dopuszczalnego czasu pracy kierowcy. W związku z tym trzeba brać pod uwagę takie ograniczenia właśnie jak maksymalna długość pojedynczej trasy.
To są jeszcze do tego równania kolejne niewiadome, tak?
W takim układzie mamy do czynienia z naprawdę dużą ilością zmiennych. Można sobie wyobrazić, że niektórzy rolnicy pozwalają odebrać surowiec w określonym oknie czasowym, powiedzmy między 5 rano a 11, inni w godzinach popołudniowych, jeszcze inni o jeszcze innej porze. Gdy całą listę tego typu życzeń czy wymagań weźmiemy pod uwagę, okazuje się, że ten problem obliczeniowy, z którym wadzi się komputer, jest naprawdę, naprawdę złożony. Trudno oczekiwać, ażeby człowiek, planista, dyspozytor, który jest odpowiedzialny za zaplanowanie tras, mógł to te wszystkie ograniczenia w sposób całkowity wziąć pod uwagę i jednocześnie zagwarantować.
Pozwolisz, że chwilę porozmawiamy o tym, jak rozwiązuje się taką łamigłówkę, główkę, to po pierwsze, a po drugie, czy to prawda, czy nie, bo słyszałem, że wasza firma jest tą firmą, która dorobiła do każdej beczki mleka odbiornik GPS. Czy to prawda, czy nie, o tym za kilka minut.
Pomysłowy Włodzimierz.
Gdy powiedziałem, że usłyszałem o tym, że wasza firma do każdej bańki mleka dorobiła odbiornik GPS, to ty się zacząłeś śmiać.
Lekka przesada.
Uśmiechać.
Lekka przesada. Nie to, że zacząłem się śmiać, tylko natomiast to, że dosłownie do każdej bańki mleka. Zatem nie pojedyncza bańka mleka, ale na pewno każda autocysterna powinna być w tego typu rozwiązania.
A to jest tak, że w mleczarniach, które wy obsługujecie, to jest tak, że jest wielka taka elektroniczna mapa i wiadomo, gdzie kto jest?
To, czy mamy do czynienia z wielką elektroniczną mapą, to jest kwestia wtórna. Na pewno każdy dyspozytor, czy każda osoba, która korzysta z naszego systemu, ma dostęp do pulpitu na ekranie komputera, na którym to jest w stanie śledzić w czasie rzeczywistym położenie wszystkich autocystern. Łącznie z dodatkowymi informacjami, gdyż w niektórych mleczarniach wdrożyliśmy nie tylko system pozycjonowania ciężarówek, ale wykorzystaliśmy komputery pokładowe również do tego, żeby odbierać dane z czujników, które są zainstalowane w pojazdach. I tak przykładowo wiemy w danym momencie, gdzie znajduje się określona ciężarówka, jaką ilość ładunku wiezie, a także jaka jest temperatura mleka, które było odbierane.
Można szybko reagować, tak? O, tam mleko już jest za gorące.
Tu bym nie przesadzał. Natomiast gdyby się okazało, że mamy do czynienia z jakąś usterką pojazdu, pojazd odebrał jednego rolnika więcej surowca niż przewidywał to pierwotny plan, wówczas mamy możliwość dynamicznego reagowania na tego typu sytuacje. I jesteśmy w stanie powiedzieć, że okej, w danym momencie określony pojazd kończy trasę, a pozostałe punkty na jego pierwotnej trasie zostaną obsłużone przez
telefon
inny
od
pojazd.
Kierowcy nie wystarczy?
Teoretycznie do niedawna wystarczał. Natomiast wtedy, kiedy chcemy mówić o automatyzacji tego procesu,
po prostu jeden telefon, siadł mi samochód.
Owszem, i tak to do tej pory się działo, natomiast w tej chwili wiemy to w sposób niemalże automatyczny. Algorytmy pozwalają dynamicznie reagować na tego typu sytuacje i przełożyć punkty z trasy jednego kierowcy do trasy innego kierowcy. Drugą natomiast zaletą jest to, że po takim zdarzeniu pozostaje ślad w systemie i gromadzenie tego typu danych pozwala nam wyciągać lekcje na później. No dochodzimy tutaj powoli do zagadnienia tak zwanych dużych wolumenów danych, big data, gdzie gromadzenie danych na temat przebiegu procesu logistycznego, transportowego z naprawdę dużej skali, gdzie codziennie obsługuje się, powiedzmy w skali całej naszej grupy klientów, tysiące, dziesiątki tysięcy zleceń w ciągu dnia, czy obsługuje się dziesiątki tysięcy punktów odbioru. W takiej sytuacji możemy mówić o tym, że analiza tak zgromadzonych danych pozwoli wreszcie wyciągnąć wnioski na temat tego, gdzie są ryzyka, gdzie są wąskie gardła, gdzie są słabe punkty, na które należy zwrócić uwagę.
Wiemy, co ma wspólnego mleko z kosmosem. Obecnie po Pomorzu wszystkie cysterny jeżdżą z odbiornikami GPS?
Tak, oprócz wsparcia procesu planowania w skali, bym powiedział, strategicznej, kiedy to tworzymy tak zwane masterplany transportowe, dostarczamy również wsparcie kierowcom. Kierowca ma do dyspozycji system nawigacyjny uwzględniający nawet te najdrobniejsze drogi wiejskie, polne, leśne, którymi nierzadko w właśnie tych trudnych wiejskich terenach kierowca musi dotrzeć do gospodarstw, skąd odbiera surowiec. Drogi te nie zawsze są uwzględniane w serwisach geoinformatycznych, komercyjnych, dobrze odzwierciedlone w mapach ogólnego użytku, takich jak na przykład oferowanych przez Google. Z tego też względu jest pewną przewagą to, że kierowcy i zakłady mleczarskie korzystające z naszego systemu mają naprawdę do dyspozycji mapę terenów wiejskich, po której mogą się poruszać.
Better Solution to taka firma, która od tego mlecznego systemu, to był wasz pierwszy system logistyczny, jeżeli chodzi o transport?
Jeśli chodzi o transport, tak, pierwotnie.
Powiem tak, od wiejskich mlecznych dróg przeszła do teraz ogromnych dróg europejskich. Chodzi o śródlądowe linie żeglugowe. Tworzycie program, który będzie sterował ruchem barek na największych europejskich rzekach.
Mamy tę przyjemność, że pracujemy z grupą OT Logistics, która jest w zasadzie jednym z europejskich liderów, jeśli chodzi o żeglugę śródlądową, o transport z wykorzystaniem śródlądowych dróg wodnych. Grupa ta obsługuje w tej chwili blisko 800 jednostek pływających tak naprawdę w całej Europie. Od Antwerpii i Rotterdamu skończywszy pierwsze na Rijece w Chorwacji. I okazuje się, że rozwiązanie analogiczne do tego, które z powodzeniem wdrażamy w sektorze przetwórstwa spożywczego czy mleczarstwa, można spróbować zastosować to rozwiązanie również w obszarze transportu.
To ja z tobą spróbuję za chwileczkę porozmawiać o barkach na Renie.
Pomysłowy Włodzimierz.
Zaczęli od aplikacji służącej do rozwożenia mleka. Teraz zajmują się tworzeniem ogromnej aplikacji, która będzie sterowała ruchem barek na największych europejskich rzekach. Tak to właśnie jest z Better Solutions, tak?
Można tak powiedzieć. Wychodzimy w kierunku transportu intermodalnego, takiego, który, jak sama nazwa wskazuje, obsługiwać ma kilka modalności. Powiedzmy właśnie połączenie transportu drogowego z transportem wodnym. Problem, z jakim mamy tu do czynienia, jest analogiczny do tego problemu.
Chcę o to zapytać, bo no jak to? Rzeka płynie w jedną stronę, tak? Barka płynie tam i z powrotem. Początek i koniec.
Zgadza się.
Do czego to może służyć jakaś aplikacja?
Jeśli natomiast pomyślimy sobie, żeby zaplanować odpowiednio ten transport, musimy wiedzieć po pierwsze, gdzie te zasoby są. Więc krótko musimy wiedzieć, gdzie znajdują się barki. Jak to robimy? Znowuż wykorzystując technologię pozycjonowania satelitarnego, GPS, które to odbiorniki, łącznie z modułami komunikującymi się za pośrednictwem sieci komórkowej.
Sprawdzamy, gdzie są nasze barki.
Sprawdzamy, gdzie są nasze barki i przekazujemy te informacje do internetu. Informacja ta trafia do planistów. I planiści mogą zrobić z niej rzecz jasna użytek. Natomiast drugim aspektem projektu, który tu realizujemy, czy drugą jego częścią, jest z kolei moduł, który wspierał będzie decyzje planistyczne, a do pewnego stopnia również je automatyzował. Wyobraźmy sobie sytuację, że w jednym momencie w ruchu znajduje się 700 jednostek pływających, barek, które posiadają jakiś ładunek. Wiozą ten ładunek do określonej lokalizacji, muszą go dostarczyć do tej lokalizacji w określonym czasie. W tym czasie operator floty, firma spedycyjna przyjmuje kolejne zlecenie, że trzeba z punktu A do punktu B przewieźć tyle i tyle ton węgla albo innego ładunku masowego. Co trzeba w tej sytuacji zrobić? Trzeba w tej sytuacji wiedzieć, jakimi środkami transportowymi będziemy dysponowali, powiedzmy za tydzień, kiedy to zlecenie będzie realizowane. Musimy wiedzieć, jaki będzie koszt realizacji takiego zlecenia. Musimy wiedzieć, z czego ten koszt będzie wynikał. Czy barki popłyną kanałami, czy będą się z tym wiązały dodatkowe opłaty kanałowe, czy będzie się z tym wiązało płynięcie z prądem rzeki, czy też pod prąd rzeki, bo zmienia to konsumpcję paliwa, czy będzie wiązał się z tym przestój na obiektach hydrotechnicznych typu śluzy, czy będą z tym związane również ograniczenia zupełnie przypadkowe i dynamiczne, takie jak na przykład zmiany w głębokości tranzytowej, która jest uzależniona wprost od tego, z jakim poziomem wód mamy do czynienia. Całkiem przykładowo 2015 rok, druga połowa 2015 roku, niskie opady w dorzeczu Dunaju sprawiają, że ze względu na dopuszczalną ładowność wpływającą na zanurzenie barek, efektywność transportu spadła o 35-40% z tego powodu, że nie można było ładować barek ze względu na pewne odcinki rzek do pełna.
To przed nami taki świat?
Myślę, że przed nami
świat. Każdy samochód będzie wyposażony, czy już jest wyposażony właściwie w odbiornik GPS?
Myślę, że to już mamy w zasadzie za nami, bo nawet jeśli samochód nie jest wyposażony fabrycznie w odbiornik GPS, to gwarantuję, że na jego pokładzie są przynajmniej 3 osoby, które mają telefony komórkowe z pełnym dostępem do nawigacji czy systemów mapowych. Myślę, że do pewnego stopnia na pewno zmienia to nasze nawyki. Mając zewnętrzne źródło wiedzy i informacji, pozwalamy sobie odpuścić pamiętanie o pewnych sprawach, a być może prowadzić to również do obumierania pewnych kompetencji. Natomiast długofalowo jestem przekonany, że korzystanie z tego typu rozwiązań pozwala na pewno w sektorze transportowo-logistycznym, pozwala na naprawdę usprawnienie całego procesu. To, co dzisiaj mówi się, kiedy mówimy o tak zwanym internecie rzeczy, o tym, że coraz to większa liczba urządzeń dotychczas nie do pomyślenia, żeby była konieczność podłączania do internetu. Myślę sobie inteligentną pralkę, inteligentną lodówkę, o inteligentnym samochodzie już nie wspominając. Jest to pewien krok ewolucji technologicznej, który zmienia na pewno oblicze transportu i logistyki. Dzisiaj mówi się właśnie o tych connected supply chains, o łańcuchach zaopatrzenia, sieciach zaopatrzenia, które są skomunikowane, o automatycznej wymianie danych pomiędzy wszystkimi węzłami w takiej sieci transportowej. Tak naprawdę prowadzi to tak naprawdę do jednego, że odpowiednie aplikacje, które korzystają z tych danych na temat położenia, parametrów, ładunków, stanu floty, jakości pracy samego medium transportu, transportowego, pojazdu, statku, samochodu. To wszystko pozwala nam...
Mamy do czynienia z nowym światem, światem po prostu już połączonym albo prawie połączonym?
Jeśli jeszcze nie połączonym w całości, to na pewno na najlepszej drodze do tego, żeby został połączony.
No, czy człowiek musi być tak precyzyjny?
To jest dobre pytanie. Odpowiedź na pytanie, czy musi być tak precyzyjny 50 lat temu, brzmiała zupełnie inaczej niż dzisiaj.
Nie wiem, jak w firmie, takiej dużej logistycznej, kurierskiej, ale prywatnie to od czasu do czasu chyba jednak dobrze jest włączyć internet.
To jest dobry komentarz, bo patrząc na to troszeczkę z innej strony, jestem przekonany, że wartość, jaką daje terminowość, możliwość śledzenia przesyłki w dowolnym momencie, obserwowania statusu, tak jak się zmienia, staje się już powoli standardem i myślę, że nie będzie od tego specjalnie odwrotu. Pomysłowy Włodzimierz.